Każdy, kto chociaż raz jechał nocą z Tel Awiwu do Jerozolimy, ten zapewne nigdy nie zapomni widoku, jaki rozciągał się przed jego oczami. W poświacie mroku widać jedynie łagodne wzgórza, są piaskowego koloru. I gdy zaczyna się wydawać, że ten krajobraz jest jednostajny, wręcz monotonny, oto nagle z tych niewielkich pagórków wyłania się prawdziwa góra. Wysokie wzniesienie, a na niej tysiące świateł, które sączą się z okien domów budowanych z białego kamienia. To właśnie Jerozolima. Za czasów Jezusa dla Żydów Jerozolima była miastem tęsknot, miastem ich marzeń. Było to dla nich największe miasto, jakie znali. To nic, że w porównaniu z stolicami innych wielkich imperiów, jak Egipt, Babilonia, Syria, było niewielkie. Dla Żydów Jerozolima to wielkie miasto, bo to właśnie miasto na mieszkanie obrał sobie sam Bóg. Bóg w wielkim mieście. Właśnie tam, przypuszczalnie, rozgrywa się scena Ewangelii, której słowa przed chwilą słyszeliśmy. Właśnie tam Jezus rozmawia nocą pod rozgwieżdżonym niebem z faryzeuszem Nikodemem. Scena ta została zapisana na kartach Ewangelii Jana. Zwróćmy, drodzy, uwagę, że Jan Ewangelista pisał swoje dzieło pod koniec I wieku. Być może po roku 90, być może około 100 roku. A więc tak naprawdę miał bardzo dużo czasu, aby przereflektować wszystko to, co wydarzyło się, kiedy był przy boku Jezusa. Jeżeli Jezus umiera i zmartwychwstaje około 30 roku, później powstają kolejne Ewangelie, zwane synoptycznymi, to Ewangelia Jana powstaje jako jedno z ostatnich dzieł Nowego Testamentu. I właśnie dlatego, że autor tego dzieła miał tak wiele czasu na refleksję teologiczną, którą łączył pewnie ze swoim własnym doświadczeniem, ta Ewangelia pełna jest symboliki. Wręcz naszpikowana jest symboliką. Z każdej karty wyskakuje kolejny symbol, który trzeba właściwie odczytać. Nikodem przychodzi do Jezusa nocą, a noc i ciemność w Ewangelii Jana to również symbol. Noc i ciemność ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim jest symbolem poszukiwania Boga, ale także symbolem grzechu. Możemy więc powiedzieć, że taki grzeszny, a jednocześnie poszukujący Boga Nikodem przychodzi do Jezusa na nocną rozmowę. I zauważa Jan Ewangelista, że Nikodem był faryzeuszem. Myślę, że trzeba nam powiedzieć kilka słów o tym, kim byli faryzeusze, aby głębiej zrozumieć to, co dokonuje się w umyśle Nikodema, gdy rozmawia z Jezusem. Otóż faryzeusze to żydowskie stronnictwo, które powstało około 160 roku przed Chrystusem. Powstało po tak zwanym powstaniu Machabeuszów. Było jednym z wielu żydowskich stronnictw tamtego czasu, jednym z wielu takich nurtów religijnych w judaizmie I wieku. Oprócz faryzeuszy Biblia wspomina o Saduceuszach, o Zelotach, o Sykaryjczykach, o Herodianach, o zwolennikach Jana Chrzciciela. Mamy więc całą masę, całą plejadę różnego rodzaju nurtów religijnych. Faryzeusze jednak mieli największy wpływ na społeczeństwo. Sama nazwa faryzeusze pochodzi od hebrajskiego słowa perushim, oznaczającego oddzieleni. Faryzeusze bowiem to ci, którzy oddzielali się od reszty żydowskiego społeczeństwa poprzez niezwykły nacisk, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. Otóż to właśnie oni, faryzeusze, twierdzili, że jedyną drogą, aby zaskarbić sobie miłość Boga, jest zachowanie absolutnie wszystkich przykazań, jakie zawiera Pięcioksiąg. Pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, zwanych Torą albo Prawem, zawiera, jak doliczyli się faryzeusze, aż 613 przykazań. Twierdzili faryzeusze, że wierność każdemu z nich może zapewnić człowiekowi zbawienie, może zaskarbić człowiekowi miłość Boga. Każdy faryzeusz znał na pamięć 613 przykazań prawa. Skąd taki właśnie pogląd, że zachowanie prawa może zaskarbić człowiekowi miłość Boga. Bazowali oni mianowicie na fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg oświadcza tam tak. Patrz, kładę dzisiaj przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuję Ci miłować Pana, Twojego Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił. Ale jeśli serce swe odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i niedługo zabawicie na ziemi. Biorę przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. Faryzeusze tak bardzo przejęli się tym fragmentem Księgi Powtórzonego Prawa, że stworzyli sobie bardzo prosty obraz świata. Istnieją przed człowiekiem, mówili, jedynie dwie drogi. Droga i życia i szczęścia, na której jest i działa Bóg, oraz droga przekleństwa, droga nieszczęścia. Aby znaleźć się na tej drodze życia i szczęścia, trzeba zachować wszystkie 613 przykazań prawa, które zawarte są w Pięcioksięgu. A jak to uczynić? Otóż do tych przykazań prawa faryzeusze dopowiadali jeszcze inne przykazania, aby mieć całkowitą pewność, że nie naruszą tego głównego. Może posłuszmy się jakimś przykładem. Jedno z przykazań mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Co to znaczy? Pytali faryzeusze. To znaczy, że w dzień szabatu nie wolno ci zrobić więcej niż 1000 kroków. To znaczy, że w dzień szabatu nie wolno pracować. Miszna, powstałe w II wieku dzieło żydowskie, wymienia 39 czynności, których nie wolno wykonywać w dzień szabatu. I w ten sposób do tego głównego przykazania, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, dopowiadano kolejne. W ten sposób to prawo narastało i narastało. Żydzi zresztą byli dość sprytni również w omijaniu prawa. 3 tygodnie temu powróciłem z Izraela, gdzie oprowadzałem grupę i w takiej żydowskiej dzielnicy Jerozolimy zwanej Maaszearim można w dzień szabatu zobaczyć bardzo ciekawą scenę. Idzie jeden z Żydów, przenosząc jakiś tobołek, pakunek, a drugi wyprzedza go o 2 metry i przerzuca mu ten pakunek. Później tamten znowu go wyprzedza i tak przerzucają. Prawo bowiem zakazuje przenoszenia ciężkich przedmiotów, nie zakazuje przerzucania. Albo na przykład, jak ktoś chciał pójść na kawę do cioci, która mieszka 3 kilometry, a prawo mówi, że wolno uczynić tylko 1000 kroków. Więc najpierw wędrował 1000 kroków piechotą, później siadał na osła i kolejne 1000 kroków wędrował osłem, bo na to również prawo pozwalało, a później do osiołka przywiązywał beczkę z wodą, siadał na niej i drogą morską przebywał kolejne 1000 kroków. Ja specjalnie, proszę Państwa, podaję takie wręcz trywialne przykłady, takie bardzo sugestywne, aby pokazać, jak bardzo Żydzi są przywiązani do zachowania prawa. Tak mocno, tak ściśle, że próbują robić różne uniki, bo mają pewność, że tylko jeśli będą je zachowywać, to są w stanie zaskarbić sobie miłość Boga. Tylko w ten sposób mogą zasłużyć na zbawienie. Na przykład w czasach Jezusa był taki zwyczaj, że w dzień szabatu wolno zrobić tylko 1000 kroków, ale w tak zwanym obszarze zabudowanym można chodzić ile kto chce. Więc domy, które były najbardziej oddalone we wiosce, łączono po prostu sznurkiem i w ten sposób wewnątrz wioski można już było chodzić sobie tyle, ile kto chce. Żydzi bowiem tak mocno byli przekonani o tym, że tylko posłuszeństwo prawu może zapewnić człowiekowi zbawienie i może sprawić, że Bóg będzie człowieka kochał. I zwróćmy uwagę, że taki właśnie Nikodem z nabitą głową 613 przykazań prawa plus pozostałe przepisy, które sami tworzyli w tradycji ustnej, taki Nikodem przychodzi do Jezusa i już po kilku minutach tej rozmowy z Jezusem musi doznać niezwykłego szoku. Dlatego, że dla niego jedynym sposobem, aby zaskarbić sobie miłość Boga, jest zachowanie prawa. A Jezus mu na to mówi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Bóg kocha Cię za darmo, bez żadnego Twojego uczynku. Bóg kocha cię miłością absolutną, bezwarunkową, bez względu na to, czy zachowujesz prawo, czy nie zachowujesz prawa. Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Te słowa musiały być szokiem dla Nikodema. Burzyły bowiem cały jego świat. Zresztą również Szaweł Starsu był faryzeuszem i to samo się dokonało, ten przewrót kopernikański w jego głowie, gdy padł przed bramami Damaszku, widząc w widzeniu zmartwychwstałego Chrystusa. Dokładnie to samo. Kilka lat temu w Anglii miała miejsce dość dramatyczna scena, o której opisywała prasa. Mianowicie pewien człowiek był dróżnikiem. Pracował przy zwodzonym moście. Pewnego razu wziął ze sobą do pracy swojego kilkuletniego syna. Chciał mu bowiem pokazać, na czym polega jego praca, na czym polega jego zawód. Za chwilę miał przejeżdżać pociąg. Chłopiec wyszedł bawić się gdzieś koło mostu, przy rzece. Dróżnik pomyślał, za chwilę pójdę zobaczyć, co dzieje się z moim synem, ale teraz muszę opuścić most. I gdy uruchomił tę maszynerię opuszczającą most, usłyszał przeraźliwy krzyk swojego chłopca. Zdał sobie sprawę, że dziecko poszło się bawić gdzieś pomiędzy wielkie tryby całej tej maszyny opuszczającej most. Miał do wyboru w jednej sekundzie albo życie swojego syna, albo życie wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w nadjeżdżającym pociągu. Jego syn zginął. Dzięki temu ocalało ponad 300 ludzkich istnień. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta prawda musiała powalić Nikodema z nóg. Usłyszał mniej więcej tyle. Nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Możesz zachowywać Boże przykazania, możesz pełnić Jego wolę, możesz pełnić wszystkie 613 uczynków prawa, Bóg nie będzie kochał cię bardziej. Bóg bowiem kocha najbardziej. I paradoksalnie, nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię mniej. Możesz lekceważyć Boga, nie liczyć się z Jego prawem i grzeszyć. Bóg wcale nie kocha mniej. Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Co najwyżej, jak mówi przez proroka Jeremiasza, gdy grzeszycie, ja w ukryciu płakać będę nad waszą pychą. Ale wcale nie kocha mniej. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do bardzo trudnego momentu, do trudnej chwili tego rozważania, do którego przystępuję z wielkim drżeniem. Bo chciałbym po raz kolejny postawić pytanie, które pewnie tysiące razy w życiu sobie stawiamy. W takim razie, jeśli Bóg tak bardzo nas kocha, co się dzieje, gdy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? Dalszy ciąg tytułu tej konferencji miał brzmieć Bóg w wielkim mieście, czyli miłość w czasach zarazy. Co się dzieje, gdy dotyka nas zaraza, gdy dotyka nas cierpienie? Skoro Bóg nas kocha, dlaczego cierpią niewinne dzieci? Dlaczego ludzie święci, żyjący blisko Boga, doświadczają zła, chorób? Nie tak dawno niemiecki jezuita Fred Ritzhaupt udzielił w telewizji wywiadu. Zanotowałem sobie tutaj zdania, które wtedy wypowiedział. Ktoś traci kogoś kochanego. Ktoś inny miał wypadek, a komuś rodzi się niepełnosprawne dziecko. Pocieszamy się. Krzyż od Boga. A jest to prawdopodobnie najpopularniejsze kłamstwo, jakie istnieje. Mówimy w największej powadze, że Bóg jest praprzyczyną cierpienia i w dodatku w to wierzymy. Duch Święty mówi, że cierpienie pochodzi z nadużywania ludzkiej wolności, że przez całą ludzkość płynie strumień nieszczęścia, że nie możemy powiedzieć w poszczególnych przypadkach, cierpienie pochodzi stąd lub stamtąd. Wiemy, że cierpienie może pochodzić od diabła albo od nas, ale nie pochodzi od Boga. Ta najprostsza odpowiedź, którą daje człowiek, a jednocześnie wcale nie tłumacząca wszystkiego, Odpowiedź na pytanie o cierpienie dotyka tego pierwszego momentu złamania przymierza pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Grzech pierwszych rodziców. Pierwsi ludzie popełnili absolutnie, zdecydowanie absolutnie najgorszą decyzję w dziejach świata. Podjęli najgorszy wybór z możliwych. To tak, jakby Bóg stworzył dla nich świat, dał go im w prezencie, a pierwszy człowiek podszedł, otworzył drzwi tego świata i powiedział: szatanie, zapraszamy cię, należy do ciebie. Na tym właśnie polega grzech pierwszych rodziców. Od tamtej chwili, od tamtej tragicznie złej decyzji, powie święty Jan, który opisuje scenę rozmowy Jezusa z Nikodemem, ten sam święty Jan powie: od tamtej chwili świat leży w mocy złego. A skoro świat leży w mocy złego, to każdy, kto rodzi się na świecie, doświadczy zła. Bez względu na to, czy jest grzeszny, czy jest święty, czy zachowuje 613 przykazań prawa, czy nie, czy chodzi do kościoła, czy nie. Świat leży w mocy złego, a szatan przyszedł po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Teologowie mówią, że grzech pierwszych rodziców ma trzy konsekwencje. Najkrócej. Pierwsza z nich to śmierć, druga cierpienie i trzecia grzechy nas wszystkich. Do niedawna jeszcze tradycyjny pogląd głosił, że śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Dziś niektórzy teologowie od tego odchodzą i mówią, że jedynie śmierć duchowa, to znaczy oddzielenie naszego ludzkiego ducha od Boga, który jest duchem, ten stan nazywamy śmiercią duchową, ten stan nazywamy także grzechem pierworodnym. W naszym ludzkim duchu nie mieszka Duch Święty, nie mieszka Bóg. Ta śmierć duchowa z całą pewnością jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Drugą konsekwencją są grzechy nas wszystkich. Grzech pierwszych rodziców spowodował to, że mamy skłonność do upadku, do grzechu. I wreszcie trzecią są cierpienia nas wszystkich. Począwszy od tego, co dzieje się w Japonii, w Libii, po nasze choroby, po płacz, po samotność, po ból. Wszystko to jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. I skoro za wszystkimi tymi złymi rzeczami ostatecznie stoi szatan, to mówi święty Jan, że Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Przyszedł więc, aby wyzwolić nas od grzechu, cierpienia i śmierci. Wyzwala nas od śmierci poprzez to, że sam zmartwychwstał i nam daje zmartwychwstanie, tym, którzy w Niego wierzą. Wyzwala nas od grzechu wtedy, gdy klękamy z żalem przy kratach konfesjonału i prosimy Go o przebaczenie. I wyzwala nas od cierpienia, i właśnie tu jest ten trudny moment. Wyzwala nas od cierpienia w takim sensie, że już teraz, tu na ziemi, wielu z nas, gdy zwracamy się do Boga, prosząc o pomoc, udziela nam tej pomocy. Ale przecież nie wszyscy są uzdrowieni i nie wszystkim jest dobrze. Jak to więc jest? Chrystus już umarł na krzyżu, już pokonał szatana, a konsekwencje grzechu wciąż trwają. Otóż znajdujemy się, proszę Państwa, w takim, powiedziałbym, upraszczając nieco, stadium przejściowym. Już dokonało się całkowite pokonanie szatana. Jezus już totalnie i definitywnie zwyciężył zło na drzewie krzyża, ale to Jego zwycięstwo jeszcze w pełni się nie ujawniło. Pojawi się dopiero wtedy, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie w paruzji. Wtedy, odwołując się znów do świętego Jana, Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę i cierpienia już nie będzie. To tak jak II wojna światowa skończyła się bodajże 9 maja. Ale do końca maja niemieckie oddziały działające jeszcze we Francji zabijały ludność cywilną. Ginęły kobiety, ginęły dzieci. Definitywnie akt kapitulacji był już podpisany, ale Niemcy czyniły jeszcze wiele zła. Szatan już definitywnie został pokonany na drzewie krzyża, ale jeszcze zwycięstwo Chrystusa nie w pełni się ujawniło. Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego. Bóg nie zsyła na nas cierpień. Bóg jest miłością i z natury swojej niezdolny jest do zła. A jeśli jesteśmy uwikłani w sytuację choroby, cierpienia, to Bóg może wykorzystać ją ku naszemu dobru. Tym, którzy Go miłują, powie święty Paweł, z nimi współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ernest Hemingway pisał kiedyś: świat łamie każdego, a później niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Miał rację mówiąc: niektórzy, bo nie wszyscy. Niektórych cierpienie oddaliło od Boga, zwaliło z nóg, sprawiło, że stali się zgorzkniałymi, rozgoryczonymi ludźmi. Świadomość tego, że Bóg kocha nas miłością zupełnie bezwarunkową i absolutną, niech pomaga nam przeżywać sytuacje cierpienia ze świadomością tego, że Bóg jest zawsze po stronie tego, który cierpi. Zakończmy tę refleksję słowami księdza Jerzego Popiełuszki, który uczył nas takiego godnego cierpienia. Mówił kiedyś: musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić się wysoko ponad wszelkie inne ptactwo. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo wzbijają się wysoko w niebo, a nie pełzają nisko po ziemi.